Okrągła rocznica to okazja do uświadomienia sobie znaczenia tego dokumentu dla Kościoła i świata, dla dialogu międzyreligijnego i dla ekumenizmu. Nie chodzi tylko o uczczenie pewnego ważnego wydarzenia, ale jak mówi profesor Piotr Gutowski...
Chodzi także o to, żeby zastanowić się, co dalej, jakie dalsze kroki należałoby podjąć, żeby taki dialog mógł się owocnie toczyć, a zdaje się, że jest on w tej chwili warunkiem w ogóle bezpieczeństwa międzynarodowego.
Konferencję rozpoczęło wystąpienie profesora Kłoczowskiego, który przypomniał o kontekście powstania deklaracji.
Jej wymowa, jej znaczenie, dzisiaj jeszcze je lepiej widzimy z dzisiejszej perspektywy, w kontekście zmian ogromnych, które nastąpiły, proces globalizacji, świat, mała wioska, proces wymieszania kulturowego na świecie i religijnego na świecie. Nie zapominajmy o narastających właśnie w XX wieku zjawiskach kolosalnych niebezpieczeństw, nienawiści narastającej w Europie, w tej starej kolebce chrześcijaństwa, uwidoczniły barbarzyństwo niezwykłe, na które ludzi stać. Z jednej strony wiemy o głośnej tezie, że czeka nas w XXI wieku wojna cywilizacji i wojna religii, i z drugiej strony ta inna perspektywa pokoju i współistnienia. I to jest taka alternatywa dla świata XXI wieku.
Jesteśmy w takim miejscu bardzo ważnym w tej chwili, kiedy dochodzi do konfrontacji kultur.
Przedstawiciel organizatorów konferencji, profesor Sławomir Żurek.
Właściwie na każdej płaszczyźnie, zarówno społecznej, jak i politycznej. I w tym właśnie momencie potrzebny jest dialog jako forma wzajemnego poznawania się, rozumienia i przedstawiania swoich własnych argumentów. Nie ku temu, żeby zmieniać drugiego, ale ku temu, żeby lepiej siebie rozumieć. Jest dwóch gości głównych, to jest profesor rabin Michael Ziegner ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Notre Dame. To jest jedyny rabin pracujący na Wydziale Teologii Katolickiej. I druga postać, profesor Hans-Peter Heinz, prorektor Uniwersytetu w Augsburgu. Z Polski ksiądz Piotr Nikolski z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, profesor Karol Karski z Kościoła Luterańskiego, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, między innymi Maciej Stanisław Zięba, warto przywołać księdza Rubinkiewicza.
Partnerem dialogu są także agnostycy i ateiści.
Oni muszą być również uwzględnieni jako strona dialogu i oni również w tej naszej konferencji są. Jest tutaj profesor Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który określa się jak mianem agnostyka. Pisze książki, w których atakuje, ale atakuje z pewną życzliwością światopogląd religijny. Raczej te ataki jego dotyczą strony filozoficznej, jest to bowiem dobrej klasy filozof. Niemniej jednak uważa, że nie ma racjonalnych podstaw do wiary w Boga i muszę powiedzieć, że jest człowiek, który reprezentuje dość znaczną grupę ludzi, którzy tak dzisiaj myślą. A więc my chrześcijanie, czy węziej my katolicy, musimy również znaleźć jakiś sposób porozumienia się z takimi ludźmi. I to nakłada już na nas nie tylko obowiązek wypracowania pewnych kategorii umożliwiających taki dialog w obrębie teologii, czy w obrębie religii, ale także w obrębie filozofii. Więc nie jest przypadkowe, że wielu uczestników tej konferencji to są filozofowie.
Tożsamość jest warunkiem wstępnym dialogu.
Arcybiskup Józef Rzeciński.
Gdyby ktoś był zagubiony życiowo i nie wiedział, czym się wyraża istota chrześcijaństwa, to lepiej niech sobie da spokój z dialogiem. Terroryści, którzy w Belfaście rzucali bomby, nie wiedzieli, kim są, nie potrafili w warunkach więziennych wypełnić porządnie ankiety, w których by określili swoją przynależność etniczną. Szacunek w dialogu przejawia się, że szanujemy naszą odmienność i szukamy tych wartości, które mogą być nam wspólne, nie usiłując szukać w drugim narcystycznego odbicia mojej własnej twarzy.
Ten może prowadzić dialog, kto sam rozumie, kim jest i kto ma postawę otwarcia na drugiego, aby ubogacać siebie. To jest moim zdaniem naprawdę postawa dialogu.
Dziś, gdy się czyta Nostra Aetate, no to wydaje się, że ona głosi rzeczy oczywiste. Prawda? I trudno nam jest przyjąć, że w 65 roku to był rewolucyjny krok. Z drugiej strony oczywiście my musimy dbać o naszą własną tożsamość. Nie można zagubić się w takim relatywizmie, który prowadziłby do tezy, że prawda jest wszędzie. Wiemy, że jakby każda z religii ma pewne roszczenie do prawdziwości. Tak katolicy, czy chrześcijanie szerzej, jak i buddyści, hinduiści, czy ateiści także. No i teraz jest poważny problem, jak te roszczenia do prawdy ze sobą uzgodnić. Czy one są w ogóle uzgadnialne ze sobą? Bo ja sam wierzę, że jeden z tych światopoglądów jest prawdziwy. Sam jestem katolikiem, ale rozumiem roszczenie do prawdziwości innych religii. I myślę, że to roszczenie do prawdziwości musi być jakoś uszanowane. Ale właśnie jak uszanowane, skoro my jesteśmy przekonani, że pełna prawda jest u nas. I jedna z moich myśli jest taka, że na przykład my katolicy moglibyśmy zrezygnować z mówienia po prostu o prawdzie, a zacząć mówić o pełnej prawdzie. Jeżeli ja powiem, że jestem w posiadaniu pełnej prawdy, no to właściwie zwykłe zadufanie przeze mnie przemawia. Natomiast z pewnością jestem w posiadaniu wielu prawd. No to jest dość poważna zmiana, prawda? Bo to musimy, czy powinniśmy zgodzić się moim zdaniem na to, że ciągle do tej prawdy dążymy. Co zresztą zgodne byłoby z naszym doświadczeniem historycznym, prawda? Że nasza dzisiejsza świadomość tego, czym jest Kościół, Bóg, na czym polega zbawienie, jest inna niż wiek temu czy kilka wieków wcześniej. Niekiedy nawet taka prosta zamiana, zamiast mówić o prawdzie, mówić o pełnej prawdzie, może być dobrą podstawą do tego, aby dialog mógł ruszyć. Ten obecny stan tego dialogu wymaga również włączenia się filozofów, którzy znają ten temat i którzy zechcieliby pomóc w wypracowaniu takich kategorii.
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich stała się także inspiracją do dialogu ekumenicznego. Jak dzisiaj jest odbierany ten dokument?
Dokumenty dotyczące dialogu są jakimś katalizatorem, który wpływa potem na cały ruch ekumeniczny. Kiedy spotykamy się na przykład w społecznościach anglikańskich, to widzę, że dla nich punktem odniesienia jest to, że katolicy już coś robią. Pozostaje cały szereg problemów, żeby to robienie nie było okolicznościowo. Słusznie zauważył kiedyś ksiądz Jakub Romuald Waxel-Waszkinel, że czasami przeżywanie dnia judaizmu przypomina dawne obchody Dni Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Głośno, oficjalnie i raz w rok. Chodzi o to, żeby kształtować mentalność, z którą dotrzemy do przeciętnego odbiorcy. Powoli docieramy. Najlepszy przykład, gdy młodzież żydowska przyjeżdżała przed laty na Majdanek, nie miała żadnych kontaktów z młodymi Polakami. Nawet dyrektorowi Majdanka nie zgłaszano o tym, że przyjadą. A teraz te same wycieczki młodych Żydów proszą o spotkanie z młodzieżą z KSM-u. Czasem chcą spotkać się z arcybiskupem.
Jak może wyglądać dialog międzyreligijny w praktyce, zapytaliśmy uczestników.
Jak w 2002 roku młodzież Izraela przyjechała, 5 autokarów, ponad 200 osób, to byliśmy troszeczkę przerażeni.
Dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, Zofia Bielecka.
Potem zobaczyliśmy, że to wszystko musi cieszyć Pana Boga, bo się udało. Co roku przyjmujemy młodzież tutaj i staramy się, żeby to było coś więcej niż zwykłe spotkanie, przełamywanie stereotypów i tak dalej, ale przede wszystkim uczenie się nawzajem miłości wzajemnej. Zapalamy światło pokoju wspólnie, podpisywaliśmy już plakat o pokoju w różnych językach. Śpiewamy Szema Izraelo. To było takie jedno spotkanie, kiedy odpowiedzialni i kantorzy neokatechumenatu śpiewaliśmy psalmy i wtedy zapalaliśmy światło pokoju. Oni mieli łzy w oczach. Szkoła była tym miejscem, gdzie nauczyli się w Polsce uśmiechać i cieszyć. I teraz po raz pierwszy jedziemy my tam do Izraela z grupą młodzieży i nauczycieli. I teraz oni za to wszystko, co my robiliśmy tutaj i niekiedy narażając się na uwagi krytyczne ze strony różnych osób, dlaczego my tak tu wszystko dla nich siebie tracimy. A teraz to w ten sposób procentuje, że oni tracą siebie, bo oni cały wyjazd organizują dla nas pod kątem Ziemi Świętej. To są święte miejsca dla was. Chcemy wam je pokazać za to, co było tutaj.
I to jest już przejaw tego dialogu na poziomie kultury, który to dialog zaczął się na poziomie teologii.
Konferencję o międzyreligijnym i ekumenicznym znaczeniu deklaracji Nostra Aetate zorganizowało Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Z Lublina dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński, Kapucyn.